Chcę tylko umrzeć. Nic mi nie zostało. Masz broń, po prostu wyjmij ją i zastrzel mnie teraz. Proszę. Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Bez zwłoki opowiem wam o sprawie z 2023 roku, w której wysokość zasądzonego wyroku może szokować. Jeśli odcinek okaże się dla was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. A teraz posłuchajcie. Dzisiaj ponownie przeniesiemy się do Australii. Newcastle to szóste pod względem wielkości i drugie najstarsze miasto na tym kontynencie. Zlokalizowane jest w najbardziej zaludnionym australijskim stanie Nowej Południowej Walii. Zajmuje obszar o powierzchni 261,8 km2 i zamieszkiwane jest przez około 350 tysięcy osób. Słynie z jasnych, piaszczystych plaż i kąpielisk oceanicznych, stanowiąc raj dla przybywających z całego świata surferów. Miłośników sztuki ulicznej zachwycą liczne murale i mozaiki w przestrzeni miejskiej. Jednym z najpopularniejszych wydarzeń wchodzących w jego program jest Chalk the Walk Artwork Trail, w ramach którego ceniona artystka Jenny McCracken tworzy szlak z rysunków 3D, wykorzystując do tego jedynie kredę. Newcastle może pochwalić się również prezentującymi wysoki ogólnoświatowy poziom, spektaklami teatralnymi i występami muzycznymi. Nie da się ukryć, że miasto sprzyja twórczości. Nie dziwi więc, że wiedzie prym pod względem osiedlającej się tam na stałe liczby artystów. W Newcastle znajduje się także szpital posiadający jedyny poza Sydney oddział urazowy John Hunter Hospital. Ze względu na zatrudnionych w nim specjalistów i aż 820 łóżek dla pacjentów, bije rekordy pod względem ilości osób czekających na pomoc na oddziale ratunkowym, zajmując w tej kategorii pierwsze miejsce w kraju. Co ważne, intensywna terapia obejmuje opieką zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. W 2001 roku Christy Merritt przeprowadza się wraz z trójką dzieci do Bellingen, niewielkiego miasta w Nowej Południowej Walii, zamieszkiwanego przez około 4000 osób. Kobieta rozpoczyna pracę jako tatuażystka w Coat of Arms Tattoo Studio, korzystając z pseudonimu Christina Merritt. W tym miejscu można również skorzystać z usług piercera. Pomieszczenie ma białe ściany, niemal w całości wytapetowane projektami tatuaży i ciemne, specjalistyczne fotele i łóżko. Profil salonu na portalu Facebook jest obserwowany obecnie przez 9700 osób. Posiada ocenę 4,5 na 5, a ostatnie zamieszczone tam zdjęcie pochodzi z sierpnia 2022 roku. Praca daje Christy poczucie spełnienia i zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne. Szybko staje się rozpoznawalna w środowisku fanów tatuażu i zdecydowanie nie może narzekać na brak klientów. Cieszy się, że ma możliwość rozwoju i przez lata wyrabia sobie swój własny styl, stanowiący, jak sama twierdzi, niejako przedłużenie jej sztuki. Chętnie wplata w wykonywane tatuaże motywy zaczerpnięte z hinduizmu i buddyzmu. O przedłużeniu sztuki mówi ze względu na to, że zajmuje się również malarstwem olejnym, mając na swoim koncie kilka wystaw indywidualnych. W internecie bez trudu znajdziemy zdjęcia, na których uśmiechnięta pozuje z kieliszkiem w dłoni, stojąc przed namalowanymi przez siebie obrazami. We wzmiance dla australijskiego magazynu Focus Mag mówi o sobie: sztuka stała się częścią mojego życia od czasu, gdy byłam bardzo młoda. Od ołówka na papierze, przez malarstwo akrylem i ostatecznie malarstwo olejne. Sztuka zawsze była nie sposobem wyrażania siebie, lecz istotną częścią mojego bycia, bez której nigdy nie istniałam. W 2023 roku ma 51 lat. Jest szczupłą, zadbaną szatynką. Co prawda, wcześniej farbowała włosy na blond, jednak po jakimś czasie postanowiła wrócić do koloru zbliżonego do naturalnego. Jest delikatnie opalona. To, co charakterystyczne, to widoczny dołeczek w podbródku. Christy może sprawiać wrażenie bardzo zaradnej osoby. I rzeczywiście, biorąc pod uwagę jej osiągnięcia zawodowe i artystyczne, na pewno coś w tym jest. To, czego nie widać, to doświadczane długotrwałe zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe i zespół stresu pourazowego. Wszystkie te trudności występują u kobiety już od wczesnej adolescencji. Przypuszcza się, że wywołało je tak zwane trudne dzieciństwo. Jest również osobą uzależnioną od alkoholu. W wyniku jazdy pod jego wpływem w kwietniu 2021 roku traci na 3 miesiące prawo jazdy. Zasądzona kara jest tak niska, ponieważ w wyniku tej nieprzemyślanej decyzji na szczęście nikt nie ucierpiał. Christy napisała również do sędziego list, w którym zarzekała się, że taka sytuacja już nigdy nie będzie mieć miejsca. W nocy z 3 na 4 stycznia Christy parkuje przed motelem. Kobieta właśnie bardzo poważnie pokłóciła się z partnerem, z którym spędziła ostatnich 12 lat. Ich kłótnia całkowicie wytrąciła ją z równowagi. Ten związek już od dłuższego czasu stał się toksyczny, jednak miała nadzieję, że jeszcze uda się go uratować. Teraz już tego nie widzi. Jest zrezygnowana i czuje, że nie poradzi sobie bez alkoholu. To właśnie on pomaga jej się uspokoić i zrelaksować. Nie piła już od miesiąca, jednak nauk wygrywa ze zdrowym rozsądkiem. Nie jest w stanie oprzeć się natrętnym myślom, które wciąż dopominają się zaspokojenia alkoholowego głodu. Trzęsą jej się ręce, kiedy odkręca zakupioną butelkę wódki. Byle szybciej, byle już tylko się napić. Z każdym łykiem rozluźnia się coraz bardziej. Pomału znika niepokój i smutek. Sama nie wie, jak dochodzi do tego, że samodzielnie opróżnia cały zakupiony trunek. Nie ma też dużo czasu, by przeprowadzać takie analizy, ponieważ traci przytomność. W środę rano 4 stycznia Christy stara się doprowadzić do względnego porządku i rusza w drogę do swojej mamy. Niezależnie od tego, jak ich kontakty układały się przez lata, nie chce być teraz sama. Nie zamierza wracać do domu, który dzieli z partnerem, dlatego wybór jest prosty. Już wczoraj zabrała ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy i ruszyła w drogę, jednak czuła się na tyle kiepsko, że postanowiła wypocząć w wynajętym pokoju. Teraz jest trochę lepiej. Nawet nie odczuwa specjalnie dolegliwości związanych z nocnym piciem. W zasadzie czuje się dość dobrze. Na tyle dobrze, by około południa wsiąść do swojego czarnego SUV-a marki Lexus i ustawić adres miejsca docelowego w jego nawigacji. Ma być nim dom matki, zlokalizowany na środkowym wybrzeżu Nowej Południowej Walii. Ma zamiar dotrzeć tam jak najszybciej, dlatego nie zwraca uwagi na przepisy dotyczące ruchu drogowego. Z prędkością 80 km na godzinę jedzie przez teren zabudowany, gdzie dopuszczalna maksymalna prędkość wynosi 50 km na godzinę. James Edge to 9-letni fan futbolu. Chłopczyk dostał z okazji świąt nową piłkę, którą bardzo chciałby wypróbować. Potrzebuje jeszcze tylko sportowych butów. Jego mama, Anastazja, szybko ulega namowom jedynaka i w środę oboje wybierają się na zakupy. Temperatura na zewnątrz wynosi około 10 stopni Celsjusza. Jest dość wiecznie. Niebo przesłaniają gęste chmury, jednak padać ma dopiero po południu. Mama z synem wsiadają do rodzinnej Toyoty Camry. 42-letnia ciemnowłosa Anastazja siada na miejscu kierowcy, które w samochodach w Australii znajduje się, podobnie jak w Polsce, po lewej stronie. Tuż za nią w foteliku sadowi się James. Chłopczyk ma włosy w kolorze ciemnego blondu i wyraźne, gęste brwi. Nad jedną z nich znajduje się widoczny pieprzyk. Ciemne, duże oczy otoczone są długimi rzęsami, a uśmiech ukazuje wciąż rosnące, stałe uzębienie z wydatnymi górnymi jedynkami. Jako jedyne dziecko państwa Edge, James jest ich oczkiem w głowie. Uwielbiają spędzać z nim czas i poświęcają dużo uwagi na jego rozwój i wychowanie. Poza piłką nożną fascynują go Pokemony. Lubi je do tego stopnia, że na 8 urodziny rodzice decydują się uszczęśliwić go tematycznym tortem z figurkami ulubionych bohaterów. Christy wjeżdża do znajdującego się około 80 km od Newcastle Killarney Vale. O 12:45 ignoruje znak dotyczący obowiązku ustąpienia pierwszeństwa i przekraczając prędkość wjeżdża na skrzyżowanie. Wprost w Toyotę Camry prowadzoną przez Anastazję Edge. SUV Meret wbija się w lewą stronę Toyoty, powodując niewyobrażalny wręcz huk. Anastazja uderza głową o poduszkę powietrzną, która eksploduje tuż przed nią. Czuje silny ból w okolicy szyi, jednak gdy mija pierwszy szok, stara się upewnić, że nic nie stało się Jamesowi. Chłopczyk jest nieprzytomny. Z jego głowy sączy się krew. Oddycha płytko i nierównomiernie. Na miejsce przybywają wezwane do wypadku służby ratownicy medyczni, policja i straż pożarna. Ci ostatni są niezbędni, by wydobyć uwięzionego w pojeździe chłopca. Siła uderzenia była tak duża, że powstałe wskutek niego wgniecenia uniemożliwiają dostanie się do środka. Konieczne jest cięcie blachy. W tym momencie liczy się każda sekunda. Gdy James zostaje wyciągnięty z samochodu, ratownicy przystępują do udzielania mu pierwszej pomocy tuż przed przylotem helikoptera, który ma zabrać 9-latka do szpitala w Newcastle. Do tego samego szpitala mają trafić jego mama oraz sprawczyni wypadku. Christy o własnych siłach wychodzi z samochodu. Poza paroma siniakami i otarciami nic jej nie jest. Zdezorientowana, zdaje się nie dopuszczać do siebie tego, co stało się chwilę wcześniej. Pierwsze słowa, jakie padają wtedy z jej ust, to: gdzie ja jestem? Co się stało? Potrzebuję drinka. Podczas badania alkomatem policjanci odnotowują u niej wynik przekraczający 2 promile alkoholu we krwi. Po jakimś czasie zostaje przeprowadzony drugi pomiar. Jego wynik jest tylko nieznacznie niższy. Ponieważ w Australii dopuszczalna wartość podczas prowadzenia pojazdu wynosi 0,5 promila, nie trudno zauważyć, że u kobiety jest ona 4-krotnie wyższa od dopuszczalnej. Po przewiezieniu do szpitala próbuje z niego zbiec. Policjantom udaje się to udaremnić. Kobieta mówi do jednego z nich: chcę tylko umrzeć, nic mi nie zostało. Masz broń, po prostu wyjmij ją i zastrzel mnie teraz. Proszę. Jak pewnie się domyślacie, funkcjonariusz nie spełnia tej prośby. Zamiast tego pilnuje, by ponownie nie próbowała opuścić placówki John Hunter Hospital. Obrażenia Anastazji, chociaż obejmują kręgosłup, okazują się nie być poważne. Kobieta będzie w stanie już wkrótce wrócić do pełnej sprawności fizycznej. Trudno oczekiwać, by równie szybko doszła do siebie pod względem psychicznym. Jej jedyne dziecko leży w śpiączce, a lekarze mówią, że chłopiec doznał rozległych i poważnych obrażeń mózgu. Christy Meret zostaje umieszczona w areszcie. 5 stycznia wychodzi z niego za kaucją. 2 dni później, w sobotę 7 stycznia, w szpitalu umiera James Edds. Nie odzyskał przytomności, a obrażenia okazały się być na tyle poważne, że nawet zespół złożony z wybitnych specjalistów nie był w stanie mu pomóc. O tej tragedii opinia publiczna dowiaduje się od jego cioci, Nicole Mikos. Kobieta zakłada zbiórkę na portalu GoFundMe, której celem jest zebranie środków na koszty związane z pogrzebem. W jej opisie wyraża wdzięczność w stosunku do personelu medycznego. Pomimo najlepszych starań lekarzy i pielęgniarek na oddziale intensywnej terapii dziecięcej, Jamesowi nie udało się przeżyć. Walczył tak ciężko, a to świadectwo tego, jak silny i odporny był mały James. Chcemy również skorzystać z tej okazji, aby podziękować każdemu lekarzowi John Hunter Hospital, który niestrudzenie pracował, by wspierać Jamesa w tym tygodniu. Zbiórka opatrzona jest czarno-białym zdjęciem uśmiechniętego chłopca. Lokalna społeczność jest poruszona tą wiadomością do tego stopnia, że jej członkowie spontanicznie zaczynają przynosić w miejsce wypadku kwiaty, maskotki i kartki z kondolencjami. Nie brakuje też piłki i sportowych butów. Christy ignoruje pytania reporterów o to, co dokładnie się stało. Ma na sobie maseczkę ochronną. Jedyne, co udaje się wykrztusić kobiecie, to że jest jej niezwykle przykro. Głos zabiera jej prawniczka, Michelle Karim, mówiąc: oczywiście, jest to tragiczny incydent i składamy kondolencje wszystkim zaangażowanym. Dodaje też: podczas gdy postępowanie jest w toku, nie będziemy komentować sprawy. Meret ponownie trafia do aresztu. Zostają postawione jej dodatkowe zarzuty związane ze spowodowaniem śmierci. Oskarżona jest także o zagrożenie życia spowodowane ryzykownym zachowaniem na drodze, spowodowanie obrażeń ciała i jazdę pod wpływem alkoholu oraz posiadanie nielegalnej substancji. Ten ostatni zarzut dotyczy znalezionej w jej samochodzie marihuany, której posiadanie, spożywanie, uprawa i sprzedaż są w Australii nielegalne. 27 stycznia ponownie udaje jej się z niego wyjść, wpłacając wyższą niż poprzednio kaucję. Oczekując na proces, ma zakaz spożywania alkoholu i przyjmowania substancji psychoaktywnych. Zostaje jej też odebrane prawo jazdy. 7 lutego rozpoczyna przymusowy program leczenia uzależnień w Byron Bay. Po jego ukończeniu może wychodzić z domu tylko wtedy, gdy zostaje wezwana do sądu oraz by wypełnić nałożony na nią obowiązek meldowania się na komisariacie 3 razy w tygodniu. W październiku przyznaje się do postawionych przed nią zarzutów. Dziadek Jamesa, zapytany, czy to przyznanie się do winy zapewnia jego rodzinie jakąkolwiek ulgę, odpowiada twierdząco. Meret zwraca się również bezpośrednio do bliskich chłopca. Wiem, że zniszczyłam wiele żyć. Zabrałam małego chłopca z dala od jego matki. Zabrałam wnuka, syna i zabiorę to ze sobą do grobu. Moja dusza została zabrudzona. Tak mi przykro. Moje uzależnienie spowodowało, że zrobiłam coś, czego sądziłam, że nigdy nie zrobię. Stara się wytłumaczyć, dlaczego zdecydowała się na kierowanie pojazdem, zupełnie źle oceniając stan, w którym w tamtym momencie była. Nie sądziłam, że przekroczę limit. Prawdopodobnie miała na myśli limit dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi. Myślałam, że jestem po prostu zdruzgotana i przygnębiona. 19 kwietnia 2024 roku odbywa się rozprawa, podczas której zapada wyrok. Kobieta zostaje skazana na 5 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności, z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 3 latach i 6 miesiącach. Sędzia Justin Smith wykorzystuje ten moment, by zaapelować do kierowców, mówiąc: to, co powiem, jest skierowane do każdego, kto uważa, że przekraczanie prędkości albo nieprzestrzeganie zasad drogowych jest w porządku. Spójrz na tę kobietę, popatrz na jej ofiary, ich rodziny i pomyśl o latach w więzieniu, które będą tego konsekwencją. Nikt z was nie myśli, że kiedykolwiek znajdzie się w tym miejscu. Również nie myślała o tym ta kobieta. Kończąc wypowiedź, patrzy wymownie na Meret. Przenieśmy się z powrotem na teren naszego kraju. Dane z 2023 roku dotyczące ilości prowadzących pod wpływem alkoholu kierowców są alarmujące. Łącznie zatrzymano 92 951 nietrzeźwych kierujących pojazdami osób, co daje średnią wynoszącą przeszło 255 zatrzymań dziennie. Strach pomyśleć, ilu z nich nie udało się ująć. Nietrzeźwi kierowcy w zeszłym roku spowodowali 1600 wypadków, w których wyniku śmierć poniosło 251 osób, a 1741 zostało rannych. Każda z tych osób to osobna historia. Tragedia, której dało się uniknąć. Dziękuję wam za wspólną noc. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla was interesujący. Zależało mi na tym, by chociaż na chwilę odejść od tematyki toksycznych relacji rodzinnych i strzelanin. Zastanawiam się, co myślicie na temat szeroko komentowanej wysokości zasądzonego wyroku. Czytając o tej sprawie, natknęłam się na komentarz, który wyjątkowo zapadł mi w pamięci. Jeden z użytkowników portalu Reddit napisał, że Australia ma system prawny, a nie wymiar sprawiedliwości. Może faktycznie coś w tym jest? Zachęcam was do komentowania. I na koniec krótki komunikat. Ponieważ w weekend majowy planuję wypocząć, może się okazać, że nie zdążę opracować na czas kolejnej sprawy. Mam za to dla was zapowiedziany wcześniej odcinek specjalny. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc, do usłyszenia.